Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dziś w tajemnicach naszych czasów porozmawiamy o wydarzeniach marcowych 1968 roku w naszym regionie. Gośćmi programu są Urszula Gierasimiuk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień
właściwie
dobry,
dobry wieczór. Brutalnie stłumione studenckie protesty, bezceremonialna walka o władzę w partii oraz antyinteligencka i antysemicka nagonka. Marzec 68 miał wiele wątków, czy nie da się wobec tego powiedzieć prosto, o co chodziło. Sondaże wskazują, że przytłaczająca większość Polaków nie za bardzo rozumie marca 68 roku.
Marzec 68 rok to rzeczywiście wiele wątków, bo z jednej strony trwa walka o władzę. Trzeba pamiętać, że Gomułce nagle zaczęli wyrastać konkurenci.
Ale to nie była walka w sensie takim, że był pucz, zmiana rządu i tym podobne
rzeczy.
Nie,
no wtedy takie rzeczy w bloku socjalistycznym się nie działy, ale...
Odskórna ta walka
ale, ale pamiętajmy, że to, że i w 56 roku zmiany spowodowały już walki frakcyjne, a poza tym to jest taka ciekawostka. Gomułka nawet jak na też warunki socjalistyczne to już dość sporo rządził, bo rządził już 12 lat. I tam zaczynała mu wyrastać konkurencja. Z jednej strony Mieczysław Moczar, uważany za mocnego człowieka, który kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i który miał swoich partyzantów, czyli ludzie, którzy z nim służyli w Armii Krajowej i Gwardii Ludowej. W Armii Ludowej i w Gwardii Ludowej, gdzie on tworzył tą swoją frakcję tak zwanych partyzantów. Ale z drugiej strony, być może o tym wątku mniej się mówi. Tam też była pewna grupa w partii ludzi, czynnych działaczy młodzieżowych, którzy nagle zaczęli już dorastać, przekraczali 40 i powiedzieli sobie, że jeżeli nie teraz, to kiedy, tak? I oni też mieszali, tak? I obydwie te frakcje chciały wykorzystać też właśnie młodzież do pewnych rozgrywek, a sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, bo pamiętajmy, że i na świecie 67 rok to wojna na Bliskim Wschodzie, pewne niepokoje, które przekładają się na Europę, więc wrzało. Wtedy w
Europie wrzało. Później owocem tego wrzenia były między innymi wydarzenia w Czechosłowacji, ale to już znacznie później. Skupmy się na razie na tym. Jeszcze w literaturze przedmiotu, gdy zajrzymy do internetu, pojawia się takie pojęcie grupa puławska, grupa natolińska.
Nie, to nie wtedy. To 56, panie redaktorze.
Ale wtedy jeszcze te pokłosie, czyli walki też były.
Tak, ale to było już to trochę młodsze pokolenie. Młodsze pokolenie wtedy, po 56 roku, aktywnych działaczy młodzieżowych, którzy tak jak mówię, dochodzili do swego wieku i pragnęli władzy. To wtedy właśnie zaczyna i wtedy oni nastąpiła właśnie ta walka frakcyjna z Gomułką.
To skąd raptem na to nałożyły się te działania antyinteligenckie i antysemickie?
Jeżeli chodzi o kampanie dwie, które zostały wywołane, one służyły jako narzędzie do walki, jak już wspomniał pan dyrektor Marek Kietliński, do walki właśnie w obrębie partii, tej tak zwanej podskórnej tutaj, jak też wspomnieliśmy. One zostały wykorzystane jako argumenty, tak? Czyli wiadomo, że zawsze jest potrzebny wróg do tego, żeby jakoś ukierunkować działania albo usprawiedliwić działania władzy. I w tym przypadku Traf chciał, że jeszcze jeżeli chodzi o ograniczanie cenzury, ograniczanie wolności słowa po zdobyczach października, literaci zaczęli protestować głośno. Tak? Mamy list 34, potem mamy zdjęcie dziadów ze sceny Teatru Narodowego i to wszystko powoduje, że to środowisko kulturalne, intelektualne stara się przynajmniej przytrzymać to, co otrzymało. Zamykanie tygodników na przykład po prostu powoduje, że literaci zaczynają protestować głośno. Na zebraniu przecież tym walnym zebraniu Związku Literatów Polskich nawet mówią o dyktaturze ciemniaków.
No to Stefan Kisielewski.
Tak, dokładnie. Tak. Więc tutaj podłoże do kampanii
Stąd te działania antyinteligenckie, a antysyjonistyczne.
To znaczy, te działania właśnie... Tak jak tu koleżanka mówi.
Antysemickie.
Antysemickie. No tutaj trzeba też podkreślić o tym, że obywatele polscy, ale pochodzenia żydowskiego, bo o tym powinniśmy mówić, byli wtedy, tworzyli pewne elity kulturalne, tak, byli literatami, zajmowali stanowiska.
Ale wcześniej, też w biurokracji rządowej, tak, w armii.
No, w armii byli dobrymi lekarzami, tak. Pamiętajmy również, że to może to już nie ten okres, ale jeszcze ten okres od razu powojenny, że zajmowali przecież stanowiska, i to ważne stanowiska, w urzędach bezpieczeństwa, w milicji. Także ich jeszcze trochę zostało, więc Gomułka tutaj mógł sobie właśnie też pozwolić na zaatakowanie tej grupy.
Te walki wewnątrzpartyjne, czy także przeniosły się do Białegostoku? Czy były tutaj w Białymstoku? Jak to wyglądało?
Nie, no w Białymstoku nie były. Przypomnijmy sobie, że Białystok to wtedy 160-tysięczne miasto prowincjonalne jeszcze, miasto, w którym tak naprawdę dopiero zaczęły tak funkcjonować uczelnie, bo pamiętajmy, że Wyższa Szkoła Inżynierska to 1949 rok, Akademia Medyczna 1950, no dość prężnie działające seminarium duchowne, które przyjechało z Wilna z tradycjami, ale tak naprawdę to szkolnictwo wyższe, to buduje się dopiero od podstaw, tak? Od 50 roku mija niecałe 20 lat, więc jeszcze zerwane, pamiętajmy, że na to na pewno ma duży wpływ na to, że po II wojnie światowej przecież Białystok zupełnie się przeobraził i społecznie, tak? Pamiętajmy, że zerwane zostały więzy z Wilnem, z Uniwersytetem Stefana Batorego. Więc tutaj te środowiska, tak, te środowiska dopiero się w 68 roku budują.
Przypomnijmy, że jeden z pierwszych wysokościowców powstał w 1968, czyli budynek na rogu obecnej Alei Piłsudskiego i Sienkiewicza.
No właśnie.
To był pierwszy budynek wysokościowy, niecałe 6 pięter.
Czyli to środowisko studenckie nie jest na pewno tak zintegrowane, silne, odważne, jak w Warszawie.
KW w partii były tarcia.
Nie, właśnie tutaj mając do dyspozycji źródła z Archiwum Państwowego w Białymstoku i z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, nie widzimy żadnych tarć na bazie zebrań partyjnych. Właśnie wszyscy są jednomyślni, prawda? No,
przynajmniej sprawiają takie wrażenie, tak, w dokumentach, a wrażenie jest również takie, że Arkadiusz Łaszewicz, pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, który też już jest tym sekretarzem od 1956 roku, twardą ręką cały aparat trzyma, wszystkie wytyczne z Komitetu Centralnego są realizowane.
A nawet bardzo mocno realizowane, aż tak, że pierwszy sekretarz Gomułka wysyła list z prośbą, żeby jednak troszeczkę przystopować w swoich działaniach popierających partię.
Czyli trochę luzu, żeby dać.
Znaczy, no na przykład tutaj mam takie liczby zebrane właśnie ze względu na dokumenty. Mamy ponad 500 zebrań masówek popierających w marcu Gomułkę. Chyba 1500 listów w ogóle wystosowanych do pierwszego sekretarza i 200, do końca marca, w przeciągu całego marca 200 osób zasiliło partię PZPR, czyli naprawdę tutaj poparcie było dosyć mocne, ale chciałam jeszcze nawiązać do tej młodzieży w Białymstoku i tutaj w województwie białostockim. Wydaje mi się, że głównym właśnie takim motywem do wystąpień tych studentów, bo były takie, niektórzy to nazywają epizodami, jeżeli chodzi o Białystok, ale były takie próby poparcia studentów w Warszawie. Tutaj odbierano jako właśnie ruch studencki, jako ruch młodzieżowy. Nie patrzono na to,
głównie Akademia Medyczna.
I Wyższa Szkoła też.
Chociaż Wyższa Szkoła tu może nie do końca mniej. To znaczy Wyższa Szkoła raczej, bo jeżeli są akcje poparcia, to pamiętajmy, że Wyższa Szkoła, że wszyscy na przykład pracownicy naukowi idą, podpisują rezolucje poparcia, ale chyba jednak tak, tutaj by się zgodził Akademia Medyczna. Ta Akademia Medyczna, raz, że jest i przepływ informacji, są odważniejsi ludzie, tak mi się wydaje. I może bardziej zintegrowana i większa uczelnia, to też pewnie ma jakieś
ulotki
znaczenie.
Ulotki były wydawane, wywieszane jakieś manifesty?
Tak, były ulotki wywieszane na uczelniach, były rozrzucane w obrębie uczelni.
To tam pisano.
Precz z PZPR, pojawiły się z czasem, tak? Ale na początku to były popieramy studentów Warszawy, prasa kłamie, żądamy prawdziwej wolności i tak dalej, i tak dalej. I to wszystkie 16 marca była największa akcja ulotkowa, jeżeli chodzi o miasto Białystok. Tutaj zrzucono tam ponad 100 ulotek. gdzie z tyłu też była cała rozpiska, jak to miało wyglądać. I właśnie widać, że rzeczywiście Akademia Medyczna jest najbardziej aktywna. Tam też próbowano zrobić wiece i chyba nawet się udało 22 marca zebrać grupę osób, dosłownie taką niewielką. Oczywiście na szczęście dla protestujących nie trzeba było jej rozpędzać, bo rektor tutaj
znaczy ona była, ona była, tak, ona była zbyt mała, tak jak czytamy w dokumentach i nie użyto tutaj milicji. Natomiast no tutaj też koleżanka mówi, oczywiście były takie akcje, ale też nie przesadzajmy, że one były masowe, tak? Bo jeżeli dokładnie. Na mieście, które ma 160 tysięcy mieszkańców, pojawia się kilkadziesiąt ulotek, w zasadzie nie ma się co dziwić. No, powielaczy ci ludzie nie mieli, komputerów też nie było, tak, żeby, jak to się mówi, wiele set egzemplarzy zrobić. No, tu liczy się chyba to
a
symboliczne.
A kim byli organizatorzy tych działań?
Studenci.
No to student, tak.
Czy jakieś nazwiska przetrwały?
Przetrwały jakieś nazwiska, chociażby trzech z tych studentów najbardziej aktywnych zostało usuniętych z uczelni. To było 11, jak Komenda Wojewódzka Milicji do Komendy Głównej wystosowała raport, że 12 studentów przesłuchano. No i wyrzucono
takie
z uczelni.
Takie były też potem działania Służby Bezpieczeństwa.
Tak, ale nie, Służba Bezpieczeństwa, trzeba przyznać, tu pewnie koleżanka Urszula też przyzna, że przygotowała się do tego, bo naprawdę biurokracja i opis, raporty są sążniste i tutaj pokazuje, jak ciężko tu pracuje milicja, taki partyjni, żeby tutaj był porządek i ład na Białostoczyźnie, w samym Białymstoku. Ale trzy nazwiska, jeżeli pan pytał, Stanisław Borawski, Jerzy Prusiński, Jerzy Saczek, to są ludzie, trzy ofiary właśnie marca 1938 roku właśnie w Białymstoku. Jeżeli mówimy o innych nazwiskach, to chyba najbardziej znany profesor Jakub Chlebowski.
No właśnie, tu pytanie, bo to jest ten wątek syjanistyczny. Dlaczego najpierw wyleciał z pracy profesor właśnie Chlebowski, potem zmuszony do emigracji, a nie on jedyny. Przecież w naszym regionie padł ofiarą czystek, choć to właśnie postać najbardziej szacowna. Czym się podpadało? Wystarczyło samo żydowskie pochodzenie, czy była to raczej kwestia głoszonych poglądów?
Znaczy z tego, co czytamy w dokumentach i też są wywiady i relacje, jeżeli chodzi o pana profesora Chlebowskiego, to tutaj mamy relację córki już, która przybywała w Izraelu z ojcem. Mamy też lekarza profesora Lesińskiego, który też został zwolniony z pracy, ale to wszystko, tak jak przyglądamy dokumenty, to wszystko wynika z tego, że nie tylko to trzeba było mieć pochodzenie, ale tutaj profesor Chlebowski był bardzo znaną osobą. On tworzył środowisko.
On był rektorem, tak?
On był rektorem, więc być może jakieś ambicje tutaj kolegów też zadziałały, więc ja bym się nie sugerowała tylko pochodzeniem profesora.
No, tak, dodać bym chciał, że to tutaj pochodzenie na pewno, tak, bo znaczy, to brano później na znaczy narodowość, tak, bo obywatelstwo polskie tak. Słusznie. Natomiast Jakub Chlebowski już od 1967 roku był na celowniku Służby Bezpieczeństwa, bo jak się czyta raporty, to tam gdzieś wyjeżdżał, to miał gdzieś, jak to się mówi, swego opiekuna, który ciągle raportował, że tu popiera, prawda, Izrael, tu mówi o tym, że to dobrze, że się tak stało i tak dalej, i tak dalej.
Zresztą ma imprezę z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, tak? Tutaj
czyli
medal,
zbiera się dosie się tworzy, tak? A z drugiej strony też jest i to jest człowiek dużego formatu, absolwent Uniwersytetu właśnie Stefana Batorego, człowiek, który przyznaje tak, że przyznaje się do swojego żydowskiego pochodzenia.
Czyli to był pretekst.
To był pretekst, tak, a człowieka, no to znaczy na pewno trzeba było kogoś znaleźć, a on tu się dobrze wpisywał w tą całą nagonkę, bo się nie bał głosić swoich poglądów. No wtedy za coś takiego ponosiło się konsekwencje i rzeczywiście człowiek zostaje pozbawiony wszelkich funkcji, wyjeżdża do Izraela. Tam chyba to przeżywa mocno, jak się czyta też i wspomnienia, bo jednak długo nie żyje. No, to jest rocznik 1905, bo wtedy się urodził, w 1969 już nie żyje, tak? Został potrącony przez samochód. Także to jest takie chyba...
W naszym regionie zwolniono, wyrzucono z pracy, z partii relegowano, zmuszono do emigracji. migracji.
To wcale nie aż tak dużo. To znaczy mówi się...
Partii tak wyrzucono. Tutaj mam taką statystykę, jeżeli chodzi o notowania, czyli raporty Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Wiemy, że około 33 nazwisk pojawiło się na liście wysłanych do rektora, do rektorów uczelni, studentów, którzy w jakiś sposób brali udział w wydarzeniach
marca. No ale trzech tylko wyrzucono, tak?
Prawdopodobnie, tak, bo tutaj profesor Sadowska doszła chyba do dokumentów w Akademii Medycznej i ostatecznie ich nie wyrzucono. Tak potwierdziła to dwa lata temu chyba, czy trzy lata temu na konferencji u nas.
Czyli zawieszono na rok, po roku przywrócono, tak, jakoś dokładnie. Skończyli te studia.
Jakoś tam.
Na szczęście do marynarki wojennej, do okrętów podwodnych, bo to był problem, tak? Bo przecież wielu studentów musiało później naprawdę
pójść do wojny.
Kamasze pójść i w ciężkich...
Dwie chyba osoby z Białego Stoku samego.
To znaczy tak, na pewno tak. Na pewno, tak jak tutaj mówisz, Jakub Chlebowski, Janusz, tak, Lesiński też był szykanowany. Ale też takie ciekawe rzeczy, to Sonia Rogowska, tak, Ruzawska. To może, bo w dokumentach w Instytucie Pamięci na pewno figuruje. Ważna osoba, tak? Major Milicji Obywatelskiej Służby Bezpieczeństwa.
Naczelnik Wydziału C, tak? No. Wydział C, który zajmował się między innymi właśnie dokumentacją całą zebraną przez Biuro Bezpieczeństwa. I ona wyjechała w 68 roku na tej fali. Fakt, że ona skończyła służbę w 64 roku, no ale była osobą prominentną.
No tak, ale to ona z drugiej strony osobą dość młodą. To jest rocznik 1912, czyli wyjeżdża mając 56 lat, tak? Tak.
Więc... I jeszcze wysyła raporty tutaj do Polski, informując, co się dzieje. Ona bodajże była chyba w Szwecji.
Tak, do Szwecji.
I tam spotkała jednego z uczestników marca, Trockenheima, który też raportowała jeszcze o nim, co on robi za granicą, więc też wyjechała na fali. Wyjechał też na przykład naczelnik Wydziału Łączności z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, też właśnie na fali. Ta emigracja trwała mniej więcej do 1974 roku, ale też pojawiały się takie osoby, które wyjechały wcześniej już do Izraela w roku 1964. Na przykład taki pan Siedlecki, który wrócił tutaj do Białego Stoku i został od razu wciągnięty na listę osób, które zagrażają.
To właśnie to jest taka ciekawostka, bo nawet właśnie w Archiwum Państwowym w Białymstoku w tych aktach partyjnych są kwestionariusze, w których się zapisywało osoby właśnie pochodzenia narodowości żydowskiej, tak? Mhm. Zakładały im się specjalne karty, kwestionariusze. Ale jeszcze chyba myślę, że warto o jeden taki wątek szybko poruszyć. To jest 13
marca. I następny od razu.
68 roku.
Dlaczego to ważna data?
To tak, bo tutaj jest też zebranie i potępienie Pawła Jasienicy. To jest też taki znany...
Chciałem ten wątek wywołać, zanim do tego dojdziemy, to jeszcze takie pytanko. Jak odbierali marcowe wydarzenia zwykli ludzie? Pracownicy zakładów.
To znaczy to tam, gdzie nie byli zmuszani na wiecach, to zwykli ludzie tak naprawdę odbierali to, jak to się mówi, normalnie, tak? Tak
no naprawdę wiele jest takich oddolnych rezolucji.
Ale nie ma
zakłady,
ale
nauczycieli.
To znaczy, ja znam jeden, tak?
Tylko chciałabym powiedzieć, mogę się wtrącić?
Tak,
proszę
oczywiście.
Zobaczyć zdjęcia z tych wszystkich spotkań, manifestacji. Jak wyglądają ci ludzie? Jaką mają minę, tak? Usadzeni są w rządku, trzymając transparenty. I nawet te hasła na transparentach, ktoś, kto przeanalizuje je, będzie wiedział, że są...
nie ich w każdym razie.
Nie ich, na pewno nie ich.
Nie, no na pewno nie było to tak masowe poparcie oddolne. Tak jak mówię, jeżeli nie były to zorganizowane wiece, to tak naprawdę ludzie obojętnie podchodzili do tego zjawiska. Natomiast wydaje mi się o jednym, jak się czyta w dokumentach, czego się obawiali bardziej. Obawiali się bardziej III wojny światowej, tak? Że to zawirowania na Bliskim Wschodzie mogą spowodować znacznie większy konflikt. I tak koło na przykład... koło Siemiatycz nagle przestano sprzedawać maszyny, bo tam liczono je, coś tam się nie zgadzało i nagle poszła tam po tych wioskach wieść, że coś się dzieje, bo chyba maszyny zostały przestawione na tory wojskowe i zamiast ciągników produkują czołgi. I tak samo, i to wzbudzało większe zainteresowanie niż to, co Gomułka robił z tą grupą inteligencji, studentami.
Musimy przyspieszyć, bo czas nas goni. Ten wątek Jasienicy. bo to był też taki wątek antyinteligencki, wywołany tutaj w naszym regionie i bardzo przez władze wzmacniany. To w kontekście oczywiście tych wydarzeń w Narewce. Myślę tutaj o Pawle Jasienicy. Odbyły się tam spotkania, wiece z rodzinami zamordowanych przez, rzekomo przez Jasienicę.
No tak, to Lech Bejner, Paweł Jasienica, niezwykle ciekawa postać, tak, służący tutaj, będący chyba właśnie przy...
Paszki, tak?
Tak, przy Zygmunt Szendzielarz, będący chyba jego adiutantem, tak, dokładnie. Dowodzący w pewnym okresie też brygadą wileńską. Człowiek, który też, no ciekawy jest też pewnie skąd też pseudonim Pawła Jasienicy, bo to też związane jest pewnie może już spoza Białostoczyzny, ale ukrywał się przecież na plebanii u księdza w Jasienicy koło Ostrowi Mazowieckiej. Tam miał czas, żeby pewne rzeczy przemyśleć i później to, co Gomułka wykorzystywał, tak? Gomułka mówił, że Paweł Jasienica uratował się tylko dlatego, że pomagał rozpracowywać swoich kolegów, tak? Mhm. Raczej to się nie stało. Natomiast to był dobry pretekst. Tak naprawdę Paweł Jasienicy pomógł Bolesław Piasecki. Paweł Jasienica dzięki temu tak, że przetrwał, no to mamy dzisiaj wspaniałe dzieła Pawła Jasienicy.
No właśnie, takim dziełem marca 68 roku, paradoksalnie w Białymstoku jest filia Uniwersytetu Warszawskiego.
Tak, tak
jest. To jest przedziwne. Co to się stało?
Nie, dlaczego? Dlaczego?
Od 64 roku trwały próby takie już, które można by było znaleźć w archiwum, że znaleźliśmy ślad od 64 roku, żeby powołać filię w Białymstoku Uniwersytetu Warszawskiego.
No dlaczego to raptem w 68 przyspieszyło i powstała ta filia?
Trzeba było niepokornych profesorów trzeba było wysłać na prowincję, a stało się to tak dobrze, że dzisiaj mamy znany i tutaj przyceniony i pewnie tam, gdzie też studiowaliśmy, Uniwersytet w Białymstoku, także to...
Ale zaczynaliście w filii Uniwersytetu.
No ja skończyłem jeszcze,
znakomitego Uniwersytetu Warszawskiego.
Tak, ale i w Białymstoku. I pamiętajmy jeszcze, kończąc już, że dzisiaj mija 50 lat od tamtych wydarzeń, ale i również pół wieku mija od powstania białostockiej uczelni.
Dziękuję pięknie. Urszula Gierę-Simniuk z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. Tyle o marcu, między innymi w naszym regionie. Lech Pilarski, do usłyszenia.